Cześć! Słuchasz jadeitowego podcastu. Rozmów o ludziach, kulturze i sztuce Dalekiego Wschodu. Witam serdecznie w 10. odcinku jadeitowego podcastu. Moim gościem jest Dawid Głownia, doktor nauk o sztuce, pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor dwóch książek o kinie japońskim. Początki kina w Japonii na tle przemian społeczno-politycznych kraju i 6 widoków na kinematografię japońską. Jego zainteresowania badawcze obejmują historię kina w Japonii, głównie w jego społeczno-historycznych kontekstach i jego recepcję w Europie i Stanach Zjednoczonych. Kino południowo-koreańskie to jest temat, o którym będziemy dzisiaj też rozmawiać, światowe kino gatunków i jego marginesy, dzieje amerykańskiego komiksu i społeczne konteksty szeroko rozumianej kultury popularnej. W wolnych chwilach prowadzi fanpage i blog pod nazwą Pan Optykon. No i to właśnie, o czym wspomniałam, to, że dzisiaj nie będziemy rozmawiać, chyba że takie wątki się pojawią, o kinie japońskim, ale skoncentrujemy się przede wszystkim na kinematografii koreańskiej. Ja bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Jest bardzo miło, że mam możliwość sobie porozmawiania o rzeczach interesujących dla mnie. Mam nadzieję, że też będzie to ciekawe dla słuchaczy, słuchaczek.
Zacznijmy w takim razie bardzo, bardzo ogólnie. Co dziś oglądają Koreańczycy? Zaznaczmy oczywiście, że rozmowa dotyczy raczej kina południowo-koreańskiego, chyba że jakieś wątki północno-koreańskie, bo wiem, że na przykład w literaturze one się pojawiają, bo taką rozmowę już odbyłam, ale nie wiem, jak to wygląda w kinematografii.
W kinematografii kwestia Korei Północnej jest podejmowana i to... Powiedziałbym, że nawet na dość szeroką skalę była przynajmniej dekadę temu. Oczywiście to, w jaki sposób Korea Północna jest w kinie południowo-koreańskim przedstawiana, to zależy od epoki przede wszystkim, od tego, kto sprawuje władzę, jakie są tam nastroje polityczne. Wiadomo, że w latach, powiedzmy od lat 50. do 90. mniej więcej, no to jeśli Korea Północna była przedstawiana, to raczej w sposób negatywny, w zasadzie był jeden jedyny taki wyjątek w kinie do lat 90. i był to film Piago z 1955 roku, który opowiadał o, no tu zależy jaką optykę przyjmiemy, z perspektywy północno-koreańskiej mówi się o partyzantach, z perspektywy południowo-koreańskiej mówiło się o sympatykach Korei Północnej, właśnie działających na obszarze Korei Południowej i tam mieliśmy do czynienia z takim wizerunkiem tych partyzantów / sympatyków, który może twórcy tam z nimi nie sympatyzowali przesadnie, ale przedstawiali taki ludzki wymiar ich działań. Przez wiele lat to było później niedopuszczalne. W roku 90 pojawił się z kolei taki film interesujący północno-koreańscy partyzanci w Korei Południowej, gdzie znów mieliśmy taką próbę zhumanizowania ich. Od tego czasu co jakiś czas te wątki północno-koreańskie w kinie południowo-koreańskim się pojawiają. I to nie tylko na gruncie, powiedzmy, jakiegoś kina autorskiego, ale w dużej mierze na gruncie takiego kina, powiedziałbym, popularnego, mainstreamowego, co korespondowało chociażby, no nie chociażby, ale w dużej mierze z pewną zmianą podejścia do Korei Północnej, zwłaszcza w czasach tak zwanej pierwszej słonecznej polityki, czyli od 1998 roku do 2008 roku. Wtedy próbowano właśnie przedstawiać te losy Korei dwudziestowiecznej i te relacje między północą a południem w sposób bardziej zniuansowany. No i Korea Północna wciąż funkcjonuje w kinie południowo-koreańskim. Jak najbardziej. Chociaż teraz ja się zastanawiam, czy nie wiem, czy to pytałaś właśnie o takie rzeczy, o których opowiadałem, ale mam nadzieję, że o to chodziło i dobrze zinterpretowałem pytanie.
Myślę, że ten wątek Korei Północnej jest tutaj nieoderwalny. Jakie tematy, jakie wątki oprócz tego pojawiają się w takim dzisiejszym kinie Korei Południowej? Pytałam też chociażby podczas rozmowy z Wiktorią Dubińską o literaturze, czyli tej rozmowy, o której już wspomniałam, jak historia Korei kształtuje kino współczesne, ponieważ oprócz kwestii właśnie wojny koreańskiej pojawia się też okupacja japońska, ale... Czy są to tematy dominujące w kinie jakby dzisiejszym, czy jednak Koreańczycy sięgają po inną tematykę, po inne zagadnienia?
tu jest, mamy do czynienia z taką sytuacją, jak w tej mądrości memicznej, że jeden rabin powie tak, drugi nie. To będzie zależało od tego, co będziemy rozumieć przez te tematy jakieś wiodące, dominujące. Jeśli byśmy dokonali jakiejś takiej analizy stricte ilościowej, no to podejrzewam, że te wątki historyczne wbrew pozorom aż tak istotne w całokształcie branży południowo-koreańskiej nie są, natomiast zdecydowanie jest to wyraźna, silna tendencja, tak, żeby pokazywać przeszłość Korei. Filmy, które tej tematyki dotyczą, często są naprawdę wysokobudżetowe, już spełniają, powiedzmy, takie kryteria, powiedzmy, blockbusterów. I tutaj moglibyśmy wymienić dwa nurty z pewnością. Ja przychylałbym się nawet do stwierdzenia, że mamy do czynienia z trzema nurtami. Natomiast myślę, że zanim do tego przejdę, to dobrze by było przywołać taką myśl, która czasem się pojawia właśnie w odniesieniu do koreańskich super przebojów, blockbusterów, tak, tego kina, które szeroka widownia ogląda. I czasami można się spotkać z taką myślą, że te koreańskie blockbustery, czyli takie super przeboje, są o tyle specyficzne, że one zawsze dotyczą problematyki przeszłości, dziejów Korei. Tak? I o ile taki pogląd, powiedzmy, byłby do utrzymania jeszcze, myślę, że no, 6 lat temu jak najbardziej, no to współcześnie powiedzmy, że już nie do końca, bo z jednej strony mamy do czynienia z takimi przebojami nawet nie na skalę konkretnego roku, tak, tylko na skalę dziejów południowo-koreańskiej kinematografii w jej całokształcie, mamy do czynienia z takimi przypadkami, które to zdają się potwierdzać, bo weźmy chociażby taki film jak Admirał, który to jest filmem wciąż sytuującym się na pierwszym miejscu najbardziej dochodowych, czy też najczęściej po prostu oglądalnych filmów w Korei. To jest film, który zgarnął 17 ponad milionów widzów, a w razie czego, gdyby to było nie do końca jasne, to Korea ma 52 miliony mieszkańców. Tak? Okazuje się, że prawie co trzeci Koreańczyk poszedł na ten film. Jest to film, który rzeczywiście odwołuje się do dziejów koreańskich, odwołuje się też niejako do relacji pomiędzy Koreą a Japonią, ze względu na to, że jest to opowieść o bardzo konkretnej postaci, co nie jest może aż tak widoczne na poziomie tytułu, ponieważ jest to opowieść o Lee Sung-sinie, o bitwie morskiej pod Myeongyang z 1597 roku, tak, kiedy to ten admirał dysponował wówczas 13 okrętami, zwyciężyły w bitwie, z której zmierzyły się ze 100 jednostkami wojennymi i 200 jednostkami logistycznymi japońskimi, więc jest to film, który ewidentnie się tutaj tych dziejów Korei odwołuje, tak, jeszcze nie dziejów Korei Południowej, tylko Korei w ogóle i pierwsze miejsce na liście najbardziej dochodowych filmów. Inny taki przykład to jest Oda do mojego ojca, to jest film z 2014, jeśli dobrze pamiętam, on zgarnął ponad 14 milionów widzów, a opowiadał o dziejach Korei XX-wiecznej z perspektywy jednej postaci. Tak, mieliśmy tam wątek wojny koreańskiej, wątek nie do końca, mam wrażenie, powszechnie znany, mianowicie taki wojska Korei Południowej brały udział w wojnie w Wietnamie, czyli w II wojnie indochińskiej. Mamy wątek tego, że Koreańczycy w latach 70. jeździli do RFN-u pracować jako pracownicy najemni, więc te dzieje, powiedzmy, ostatnich 50 lat z kawałkiem są tam bardzo wyraźnie przedstawione. Zabójstwo z 2015 roku, znowuż prawie 13 milionów widzów i jest to film o okupacji japońskiej. Taksówkarz chociażby o masakrze Gwangju, to jest też 12 milionów widzów film zgarnął, czyli prawie co czwarty, prawie co piąty Koreańczyk miałby go zobaczyć. Ale z drugiej strony mamy na przykład takie filmy jak numer 2 na liście tych najczęściej oglądanych produkcji. Jest to film Ekstremalna robota z 2019 roku, który jest po prostu komedią sensacyjną bez takich wątków tożsamościowych, historycznych, powiedziałbym. A drugie miejsce, czy film Weteran, piąte miejsce na liście najchętniej oglądanych filmów w Korei, 13 milionów widzów, a jest to taka komedia sensacyjna już bardzo w duchu amerykańskim, bardzo w duchu tych oskarżeń, to może złe słowo, ale tej krytyki, z którą czasami się mainstreamowe kino południowo-koreańskie spotyka ze strony krytyków, kiedy stosują oni copywood, tak, czyli połączenie Hollywood i kopia, sugerujących, że branża południowo-koreańska jakoby naśladuje wzorce koreańskie. Więc mamy z jednej strony te materiały, które, te filmy, które odwołują się do dziejów Korei, do jakiejś problematyki tożsamościowej i tak dalej, ale z drugiej strony mamy filmy, które powiedzielibyśmy, no złośliwie powiedzieli, są kompletnie wyprane z tożsamości koreańskiej, więc tu trochę tak, trochę tak. Natomiast gdybym miał scharakteryzować kino współczesne południowo-koreańskie, poszukując jakichś takich wyraźnych trendów, to wskazałbym, że to mi tylko ja, na dwa albo przynajmniej trzy takie wyraźne trendy. I jednym to by było właśnie podejmowanie problematyki głównie historycznej, chociaż też czasem współczesnej, w odniesieniu do relacji Korea Północna, Korea Południowa. Tak jak wspominałem wcześniej, no, stosunek powiedzmy do Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej na południu nie jest wciąż pozytywny, natomiast obecnie troszkę inaczej się patrzy na ludzi, którzy tam żyją. Tak? Przede wszystkim pojawiają się, i to dla 90. tak naprawdę, wyraźne głosy, że no w sumie jesteśmy tym samym narodem, tak, że inna władza, że może rzeczywiście warto by było to połączyć i tak dalej. Ta cała słoneczna polityka była też na poziomie politycznym wyrazem takiej dobrej woli ze strony władz Korei Południowej, gdzie były gotowe, powiedzmy, inwestować również finansowo w ocieplenie tych relacji. I z tym na przykład korespondują filmy z przełomu lat 90., a właściwie nawet częściej bardziej z początku lat 2000, bo mamy takiego thrillero szpiegowsko-akcyjniaka, powiedziałbym, Shiri z 1999 roku, gdzie mamy już taki bardziej zniuansowany obraz Korei Północnej. Zamachowcy, którzy stamtąd przybywają, no oczywiście nie są przedstawiani jako pozytywni, natomiast jesteśmy w stanie ich jakoś zrozumieć jako widzowie, bo na przykład mówią o tym, że w Korei Północnej jest głód, tak, a w Korei Południowej ludzie wcinają McDonalda i piją kolę. Mamy bardzo ważny film Park Chan-wooka z 2000 roku, czyli Strefa Bezpieczeństwa, który to okazał się sporym przebojem. Wówczas zgarnął prawie 6 milionów widzów, co było no, spektakularnym wynikiem, i on dotyczy relacji pomiędzy północą a południem w taki sposób, że przedstawia fikcjonalną historię, powiedzmy, takiego zbratania się, zaprzyjaźnienia żołnierzy północy i południa w tej strefie bezpieczeństwa oddzielającą północ od południa, tak? Więc był taki film w 2003 roku, chociażby film Silmido, rzecz bardzo ciekawa, bo oparta na faktach, to jest opowieść o takim oddziale 684 albo jednostce 684, którą to utworzono w 1968 roku. Zrobiła to Narodowa Służba Wywiadu Korei Południowej i ta jednostka miała przeprowadzić zamach na Kim Il-sena ze względu na próby ocieplenia relacji między Koreą Północną a Południową. Misja tej jednostki została anulowana, no i oni w ramach protestu próbowali, no, porwali autobus, chcieli jechać do Seulu i zostali praktycznie w większości zgładzeni. Sprawa została zatajona na długie lata, więc mamy taki film, Braterstwo Wojny wówczas. Późniejsze filmy również podejmują te kwestie relacji między północą a południem i to już właśnie nie zawsze w taki sposób, że wszyscy z północy są źli, a wszyscy z południa są dobrzy, no bo to jest tak już archaiczny, powiedziałbym, współcześnie sposób postrzegania tego świata. Mamy też wątki dotyczące relacji między Koreą a Japonią, bardzo, bardzo wyraźna tendencja w pierwszej i drugiej dekadzie XX wieku. Czasami to sięga głęboko w przeszłość, jak chociażby w przypadku tegoż admirała, ale zazwyczaj to dotyczy po prostu tego okresu, kiedy Korea znajdowała się pod japońską okupacją. No, z perspektywy Japończyków to nie była okupacja, tylko po prostu aneksja, ale z perspektywy Koreańczyków to była okupacja 1910-1945 i mamy chociażby takie filmy jak Tygrys, będący opowieścią o Koreańczyku zaangażowanym przez Japończyków do wytropienia ostatniego żywego tygrysa w Korei, tak? Jeśli my łapiemy, mówiąc kolokwialnie, symbolikę taką związaną z Koreą, to wiemy, że tygrys jest symbolem Korei, jednym z symboli Korei w czasie okupacji był, w zasadzie jeden z ważniejszych, więc możemy sobie ten film również symbolicznie czytać, tak? Mamy film taki jak z 2019 roku, jak Bitwa pod Fuendong, gdzie przedstawione zostało to największe zwycięstwo koreańskiego ruchu oporu w czasie okupacji japońskiej, ale mamy chociażby też takie filmy jak Detektyw, tak, czy Modern Boy, gdzie przedstawiana jest ta okupacja z perspektywy mniej spektakularnej, czy takie fajne rzeczy, piękne wizualnie, jak właśnie wspomniane wcześniej Zabójstwo, czy Gra Cieni, też film warty uwagi. No i czym trzecim, powiedzmy, takim taką tendencją, chyba najmniej widoczną, aczkolwiek Funkcjonującą to byłoby filmy, które podejmują problematykę najnowszej historii Korei. Tu moglibyśmy wskazać chociażby przywołanego już taksówkarza, który dotyczy masakry w Gwangju, tak? Bardzo ważnego z perspektywy no, dziejów Korei Południowej i dziejów oporu względem tych władz autorytarnych sprawujących tam władzę w zasadzie do... No, ktoś powie 88, inni powiedzą 93 roku. Mamy film Rok 1987 opowiadający o ówczesnym ruchu demokratycznym, czy mamy chociażby takie filmy już ciut starsze, bo to jest akurat 2005 rok, Ostatni strzał prezydenta, opowiadający o kulisach zamachu na prezydenta Paka w 1979. Więc te, znowuż ilościowo to powiedzmy nie zbliża się do tego, do filmów podejmujących wątki relacji między północą a południem, a tym bardziej do relacji między Japonią a Koreą. Natomiast jak sądzę, jest to dosyć widoczny trend.
Wspomnieliśmy też o liczbach, że one przy dobrych produkcjach są naprawdę, naprawdę imponujące, mimo tego, że ta populacja Korei nie jest aż tak duża. Ale z jakich platform korzystają Koreańczycy? Póki co wspomnieliśmy takie tytuły, które są bardziej, podejrzewam, kinowe, ale teraz w tej erze Netflixa, jakie platformy są popularne wśród Koreańczyków? Czy Koreańczycy może też lubią chodzić do kina? Jak ta sprawa wygląda chociażby w czasie pandemii? Nie wiem, w Korei obostrzenia na przykład były takie jak u nas, że był taki moment, że nie można było chodzić do kin. Czy może to właśnie spowodowało, że Koreańczycy przerzucili się na te platformy streamingowe? Czy jednak oglądanie, bycie w tej kinematografii odbywa się głównie w kinie?
Przyznam szczerze, że akurat jeśli chodzi o platformy streamingowe w Korei Południowej, to nie jestem w tej kwestii ekspertem. Po części to wynika z tego, że kiedy sobie bodajże rok temu przyglądałem się udziałowi wszelkich platform dystrybucji w Korei Południowej, to jednak kino było uznawane za takie najbardziej dominujące i tutaj wciąż moje zainteresowania jakby takie powiedzmy około badawcze w tym kierunku zmierzają. Oczywiście platformy streamingowe w Korei Południowej istnieją. Jest, o ile mi wiadomo, dość szeroka tutaj oferta, zarówno może nawet nie takich platform streamingowych w rodzaju Netflixa, ale serwisu VOD, czyli z wideo na żądanie. Netflix bardzo prężnie zresztą przecież działa w Korei Południowej. W ogóle był taki moment chwilowy w dziejach Korei Południowej, w produkcji powiedzmy filmowej i serialowej, że bardzo wyraźnie w końcu zainteresowały się nim tym rynkiem przedsiębiorstwa zachodnie, głównie amerykańskie, bo część filmów, które na przykład mogą być dla nas rozpoznawalne, jest koprodukowana przez koreańskie oddziały firm amerykańskich. Nie wiem, głośny chociażby swego czasu dosyć, nawet w Polsce, Horror Lament z 2016 roku był koprodukcją pomiędzy podmiotami koreańskimi a 20th Century Fox, tak? Podobnie jak Wojownicy Świtu. Głośna przed chwilą przeze mnie polecana produkcja Gra Cieni Kim Ji-woona, to jest przecież film sfinansowany przez Warner Bros., a Netflix na przykład produkuje, czy bardziej koprodukuje takie seriale chociażby jak Kingdom, tak, który nawet na poziomie tytułu nam sugeruje, że troszkę lecimy w tym kierunku widowni też międzynarodowej przy okazji. Nie? Więc platformy streamingowe oczywiście odgrywają istotną rolę, natomiast co jest ciekawe dla mnie i być może też dla części słuchaczek, to jest to, że kino ma się w Korei Południowej bardzo dobrze, ale od pewnego momentu, tak? Ponieważ w latach, powiedzmy, że od lat 70. do lat 90. był wyraźny kryzys w koreańskiej branży filmowej, jeśli chodzi o produkcje przeznaczane do kin. W latach 90. stopniowo się ona odradzała, ale nie tak spektakularnie jak w XXI wieku. Na początku XXI wieku nastąpił taki wyraźny rewiwal, powiedzmy, ale wyraźne odrodzenie południowo-koreańskiej branży filmowej, co zawierało w sobie kilka aspektów, między innymi chociażby wzrost zainteresowania znowuż krajowymi produkcjami filmowymi, bo jakbyśmy sobie przejrzeli wyniki box office'a, powiedzmy, z początku lat 90. XX wieku, no to produkcje południowo-koreańskie tam bardzo rzadko lądują w połowie 10-20, tak? To się zmieniło w XXI wieku za sprawą sukcesów południowo-koreańskich filmów i nastąpił taki wyraźne przekształcenie struktury południowo-koreańskiego box office w zakresie tego, jaką popularnością cieszą się pozycje krajowe i zagraniczne. W 1989 roku, w 1990, 91, 92 to był udział produkcji krajowych oscylował gdzieś na poziomie 20%, co oznacza, że na 100 sprzedanych biletów tylko 20 było sprzedawane na produkcje krajowe. Tymczasem od lat 2000 mamy wyraźną tutaj zmianę. Jeszcze w 2000 roku to było około 35% udział produkcji krajowych w tym box office, ale od 2001 roku to w zasadzie poza trzema takimi problematycznymi latami, to zawsze ten udział przekraczał 50%, czyli zdecydowanie widownia południowo-koreańska lubi chodzić na produkcje krajowe, stąd też one są w stanie, powiedzmy, mówiąc tak znowu kolokwialnie, wykręcić tak duże numery jak 12-13 milionów na kraj, który ma 50 milionów mieszkańców. W ogóle rynek południowo-koreański jest bardzo atrakcyjny z punktu widzenia chociażby nie tylko lokalnych producentów, ale producentów zagranicznych. Może powiedzmy, nie, no z pewnością to nie jest taka skala jak Chiny, tak, że wytwórnie amerykańskie będą robiły filmy pod Chiny, tak, będą unikać tematów drażliwych w Chinach, będą na przykład angażować chińskich aktorów, chińskie aktorki. Nie wiem, John Cena będzie płakał w swoich mediach społecznościowych, bo przypadkiem użył słowa Tajwan, a z perspektywy Chin Tajwan jest zbuntowaną prowincją, tak? I później płakał, bo mu wyraźnie ktoś wyperswadował, że to zaszkodzi filmom chociażby Warnera. Więc to nie jest taka skala, natomiast rynek filmowy w południowej Korei jest bardzo duży. Nawet sobie kilka dni temu robiłem takie zestawienie z ostatnich lat liczby sprzedanych biletów w Korei Południowej, w Japonii, która mnie wiadomo bardzo interesuje i w Polsce i na przykład w 2018 roku, czyli tym ostatnim roku przedpandemicznym, tak, bo pandemia rzeczywiście bardzo doprowadziła wszędzie tak naprawdę do spadku sprzedaży biletów, więc powiedzmy, że tych lat raczej się nie powinno uwzględniać, jeśli się mierzy tam skalę wzrostu, spadku, no bo to jest czynnik, który bardzo wyraźnie wpłynął i ciężko go w ramach takich szerszych tendencji rozpatrywać, ale sukcesywnie w Korei Południowej liczba sprzedanych biletów do kin na przestrzeni ostatniej ponad dekady rosła, tak? W 2009 roku sprzedano 156 milionów biletów do kina. Kraj, który ma 50 milionów mieszkańców, czyli licząc noworodki i tak dalej, to każdy poszedł do kina statystycznie oczywiście 3 razy w roku. W 2013 po raz pierwszy przekroczono poziom 200 milionów sprzedanych biletów, a przed pandemią w 2018 to było 216 milionów biletów na kraj, który ma 52 miliony mieszkańców. Polska w 2018 roku osiągnęła wynik 59 milionów. No to 216 milionów, a 59 to jest różnica ogromna, podczas gdy liczba mieszkańców nie, aż takiej dużej różnicy nie robi, bo 52 miliony w Korei, 38 bodajże u nas, tak? To jednak wskazuje na to, że Korea jest dużo bardziej lukratywnym rynkiem niż Polski dla podmiotów zagranicznych. Japonia osiąga wyniki, powiedzmy, porównywalne do Korei, bo jak Korea miała w 2018 roku te 216 milionów sprzedanych biletów, to Japonia miała w 2019 194 miliony, tak? Czyli tam różnica 20 kilku milionów, no tylko że znowuż Korea ma 52 miliony mieszkańców, a Japonia 125 milionów, więc widzimy, jak ważnym rynkiem jest ten rynek południowo-koreański dla producentów krajowych i to jest oczywiste, ale również zagranicznych, stąd między innymi te koprodukcje. Więc rzeczywiście Koreańczycy lubią, ujmowani całościowo, bo wiadomo, że to się różni od wieku, statusu, wiele czynników demograficznych na to wpływa, ale tak traktowanie mas, to Koreańczycy lubią chodzić do kina, mam wrażenie, bardziej niż Polacy.
No właśnie, odwracając sytuację, bo powiedzieliśmy teraz o produkcjach zachodnich wpływających na rynek koreański, ale tak mi się wydaje, że tendencja w Polsce, mimo tego, że pewnie mniej, z mniejszym impetem rozwijająca się w Polsce, czy w ogóle na zachodzie, też jest taka, że my też coraz częściej oglądamy to kino azjatyckie i się nim interesujemy. I Czy te tytuły, które osiągają światowy sukces, tak go sobie nazwijmy, są najpierw sukcesem Korei? Czy może sława danego filmu, danej dramy to zazwyczaj sukces niezależny, czyli po inne produkcje sięgają odbiorcy zachodni, a po inne koreańscy? Wspomniany chociażby tytuł Kingdom. Ja na przykład na to trafiłam, ale mieliśmy też ogromny boom przy Squid Game'ie, tak? Gdzie to był chyba sukces, myślę, też w Korei, bo to nawet zapoczątkowało protesty. Więc to był taki mocny tytuł globalnie, ale czy tak jest z większością produkcji? Czy może jednak jesteśmy w stanie to kino jakoś podzielić?
To jest bardzo złożone pytanie. Znaczy, pytanie jest bardzo sprawne, więc dziękuję, że w takiej formie je zadałaś. Natomiast odpowiedź byłaby tutaj bardzo złożona, ponieważ znowuż to zależy od tego, o jakich filmach mówimy. Niewątpliwie mamy do czynienia z tytułami, które są bardzo popularne w Korei i zyskują jakąś dużą, mniej lub bardziej popularność na Zachodzie, ale jednocześnie są filmy południowo-koreańskie, tam cieszą się popularnością. Nieszczególnie trafiają na rynki zagraniczne, szeroko rozumiane, a jest jeszcze trzecia sytuacja, która powiedzmy bezpośrednio w Twoim pytaniu się nie pojawiła, natomiast pośrednio się z nim wiąże, mianowicie istnieje zjawisko, o którym może szerzej, jeśli będzie zainteresowana, to później najwyżej powiem, istnieje takie zjawisko jak udzielanie licencji przez południowo-koreańskie podmioty, firmy produkujące filmy na to, by w innych zakątkach globu zrobiono remake tych filmów, tak? I to działa nie tylko na tej zasadzie, że w Ameryce robią te remake, ale to działa na skalę mocno, powiedziałbym, w tym momencie globalną, tak? Więc zdarza się taka sytuacja, że po prostu producenci z różnych zakątków globu uznają, że jakiś tytuł jest interesujący, ale powiedzmy nie są do końca zainteresowani sprowadzeniem akurat południowo-koreańskiego filmu i wolą zrobić remake, ale o tym może za sekundkę. Natomiast jeśli chodzi o sukcesy na rynku krajowym i rynku zagranicznym, tutaj też, jak sądzę, należałoby zwrócić uwagę na to, że kontekst dystrybucyjny filmów południowo-koreańskich na Zachodzie jednak jest mocno inny, tak? Jeśli my analizujemy sobie popularność filmów Korei Południowej, to przede wszystkim chodzi nam o ich popularność w kinach, natomiast spora część filmów południowo-koreańskich ląduje na Zachodzie jednak w ramach innych kanałów dystrybucyjnych. Czasem trafią do kina, ale raczej to jest takie limitowane wyświetlanie, a większy fenomen sobie robią powiedzmy na rynku tak zwanego kina domowego, czy powiedzmy na platformach streamingowych. Jest chociażby taki Kima, bardzo fajny film z 2005 roku, Kim Jae-una, Słodko-gorzkie życie, który w Korei praktycznie rzecz biorąc nie bardzo zaistniał, tam 20 miejsce z kawałkiem na liście krajowych filmów w box office, czyli no umówmy się, no nie był to jakiś sukces, natomiast on się cieszył dużą popularnością, ale nie w kinach, tylko w ramach szeroko rozumianego kina domowego na Zachodzie, tak? Z drugiej strony mamy na przykład takie filmy jak tego samego reżysera Dobry, zły i zakręcony, uwielbiam ten film, polecam bardzo każdemu, piękna taka przygodówka w duchu mandżurskiego westernu. I on był rzeczywiście najbardziej dochodowym filmem w Korei w 2008 roku i cieszył się popularnością na Zachodzie, ale znowuż powiedzmy, że raczej w tych kanałach dystrybucyjnych pozakinowych, tak? No ale będą też filmy, które po prostu w Korei są popularne, a jakoś na Zachodzie nikt się nie kwapi, żeby je powiedzmy w oficjalnej dystrybucji rozprowadzać. Będą też takie sytuacje, kiedy sukces na arenie międzynarodowej będzie wzmacniał pozycję filmu na rynku krajowym i tak się stało chociażby w przypadku bardzo głośnego Parasite, gdzie jednak ten podwójny Oscar, który się tak Trumpowi nie podobał swoją drogą, to znowuż nakręcił popularność tego filmu mocno w Korei, no i też chociażby w innych krajach takich jak Polska, tak? To Parasite w Polsce stał się rozpoznawalny w dużej mierze dzięki sukcesowi na Oscarowemu, tak? Więc takie sytuacje by też się zdarzało, więc znowuż, trochę tak, trochę nie z jednej strony, a może, a tu, a tam. Trudno jest na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, przede wszystkim ze względu na to, że jednak to kino południowo-koreańskie u nas trochę innych kanałach dystrybucyjnych będzie się pojawiało, tak niż... No raczej, no Parasite był tutaj powiedzmy wyjątkiem, ale raczej no nie znajdziemy filmów południowo-koreańskich w szerokiej dystrybucji kinowej w Polsce. Wyjątki tam się czasem zdarzą i to nawet nie określiłbym tego mianem szerokiej dystrybucji. Host, potwór kiedyś, no tego typu rzeczy.
A gdzie w takim razie można w Polsce oglądać kino koreańskie? Bo wiem, że powstaje coraz więcej festiwali filmów azjatyckich, też się staram być na bieżąco. Pojawiają się też wydarzenia związane tylko z kinem koreańskim, do czego przejdziemy później, ale póki co tak bardzo ogólnie. Gdzie w Polsce po kino koreańskie można sięgać?
No tutaj to, jak sądzę, będzie sporym problemem, bo faktycznie mamy do czynienia z festiwalami, mówiąc po polskawemu, sfokusowanymi na kino azjatyckie, no to przede wszystkim Festiwal Pięć Smaków robi wspaniałą robotę, tak? Część produkcji szeroko rozumianych azjatyckich możemy sobie na przykład w ramach Nowych Horyzontów obejrzeć. Nawet teraz na platformie VOD Nowych Horyzontów jest kilka filmów południowo-koreańskich, niedużo. Tam, jak ostatnio spatrzyłem, to chyba 7, ale to już jest coś, tak? Czasami możemy złapać to na platformach streamingowych, wszelakich, tylko tutaj znowuż nie mamy do czynienia z jakąś taką skrajną ekspansją, powiedziałbym. Nawet na Netflixie to raczej jednak seriale będą wieść prym południowo-koreańskie niż filmy. Nie wiem, jak się, szczerze mówiąc, jak się aktualnie przedstawia tam sytuacja, ponieważ miałem subskrypcję na jakiś czas, później z niej zrezygnowałem, bo stwierdziłem, że obejrzałem wszystko, co mnie tam interesuje, więc nie wiem, jak to teraz wygląda. Natomiast zanim się z Netflixem pożegnałem, no to aż tak dużo filmów koreańskich tam nie było. To trzeba było wyłapywać, szukać. Natomiast polecam szczerze, jeśli osoby nas słuchające preferują tak zwane legalne źródła, no to na appflix.pl można sobie wpisywać losowe tytuły filmów koreańskich i może coś nam się znajdzie tam południowo-koreańskiego. I jeśli na przykład język nie robi nam problemu, no to polecam realgood.com, gdzie też możemy sobie wpisać tytuł i nam podpowie, jakie platformy byłyby tam, umożliwiałyby dostęp. Tak, poza tym to jednak musimy sięgać po na przykład platformy streamingowe zagraniczne, no ale tutaj znowu pojawia się ten problem języka, bo jeśli nie znamy angielskiego, no to nie obejrzymy tych filmów, ale trochę produkcji południowo-koreańskich jest na przykład na platformie Arrow Video, trochę znajdziemy na Mubi, ale to znowuż bardziej takie no, niszowe tytuły. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak się przedstawia Criterion. Platforma streamingowa Criterionu jest rewelacyjna dla filmów japońskich, ale przyznam, że nie patrzyłem ostatnio, jak tam się przedstawia sprawa koreańska, więc w ten sposób, no i oczywiście pozostają też sposoby pozyskiwania tych filmów, podejrzewam, że z perspektywy sporej części te twoich słuchaczy, słuchaczek archaiczne, czyli nośniki fizyczne, tak? Sporo rzeczy na Zachodzie się ukazuje z filmów koreańskich i tam można sobie po nie sięgnąć. No wiadomo, to nie jest tyle co w Korei, ale trochę tytułów można znaleźć. Jeśli na przykład słuchają nas osoby z Wrocławia, to zapraszam do Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Jest tam biblioteka Window on Korea, jest tam półka z filmami, wydaniami z angielskimi napisami. Jest tam chyba w tym momencie powyżej 100 filmów, więc sobie zawsze coś można znaleźć. Tego typu miejsca. No a jeśli na przykład interesuje nas bardziej historyczne kino, to szczerze, jeszcze raz szczerze polecam kanał Koreańskiego Archiwum Filmowego na YouTubie, gdzie są udostępniane filmy najwcześniejsze, jeszcze z lat 30., ale ich się mało zachowało, do mniej więcej tam lat 90. Ja sobie co jakiś czas tam sprawdzam, co mają. Oni bardzo fajnie remasterują te filmy, więc to już nie jest oglądanie, tak jak kiedyś się ściągało. Mam nadzieję, że to nam przejdzie, nie wytniesz, że kiedyś się ściągało z jakichś nieoficjalnych źródeł, że tak się powiem delikatnie, to miało się wrażenie, że się obcuje z czymś nagranym za pomocą kartofla, natomiast Koreańska Rada Filmowa, Koreańskie Archiwum Filmowe to są instytucje, które bardzo duży nacisk kładą na odrestaurowanie tych filmów, opatrzenie ich anglojęzycznymi napisami, bo to jest też bardzo ważne. Korei Południowej instytucje państwowe bardzo przyczyniają się do popularyzacji kina południowo-koreańskiego, co ja jako osoba zajmująca się też w dużej mierze kinem japońskim mówię ze smutkiem, czego nie robią Japończycy, tak? Archiwum filmowe, Narodowe Archiwum Filmowe Japonii, czasami tak złośliwie mówię, że prędzej te swoje filmy zje, niż je udostępni, to w przypadku Korei mamy wręcz odwrotną sytuację, bardzo duży nacisk składa na to, żeby to było odrestaurowane, opatrzone napisami anglojęzycznymi i puszczone w obieg szeroki, między innymi za pomocą YouTube'a, to tam polecam rzucać okiem, ale znowuż trzeba uczciwie powiedzieć, że łatwiej jest te filmy obejrzeć, jeśli dysponujemy, mamy znajomość języka angielskiego i sięgamy po tego typu źródła. W Polsce to jednak wciąż jest nisza, ale też nie ma się co dziwić. Ogólnie rzecz biorąc, taka kultura filmowa w Nie, to byłoby orientalizujące ujęcie. Nie powiem, że egzotyczna, tak? Ale nie amerykańska ta kultura filmowa, czy nie europejska w najlepszym razie, to jednak wciąż jest mało. Nie cieszy się aż tak dużą popularnością. Chociaż mam nadzieję, że to się zmieni.
Zaraz wrócimy do kwestii orientalizacji. Jako dygresję chciałam tutaj dodać a propos jeszcze archiwów z filmami azjatyckimi, że mamy dostęp na przykład do archiwum kina niezależnego chińskiego. To akurat dzięki pani doktor Zemanek w pierwszym bodajże w ogóle odcinku podcastu o tym wspominałyśmy. Ale skoro padła już kwestia Wrocławia, to chciałam zapytać o kwestię tego niedawno zakończonego cyklu spotkania z koreańskim kinem popularnym dla właśnie Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej imienia Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu. Czy zainteresowanie takimi spotkaniami jest duże, czy uczestniczą w takich spotkaniach, wdają się w dyskusję, czy jednak przychodzą przede wszystkim po to, żeby po prostu posłuchać o tym kinie? I czy są to osoby gdzieś tam prywatnie zainteresowane, czy może bardziej studenci koreanistyki bądź filmoznawcy?
Okej, okay. Tutaj jest, od razu powiem, że sprawa dosyć skomplikowana, ponieważ podobnie jak na branżę filmową na całym świecie ogromny wpływ wywarła pandemia, tak i na ten cykl pandemia w pewien sposób wyraźnie wpłynęła. To wynika z tego, że cykl spotkania z koreańskim kinem popularnym był w zasadzie trzecim cyklem, jaki miałem przyjemność współorganizować z Dolnośląską Biblioteką Publiczną. Tutaj przede wszystkim jest zasługa pani Janny Golczyk, kierowniczki Fonoteki, która jest zainteresowana organizacją tego typu wydarzeń o charakterze takim popularyzatorskim, edukacyjnym. I pierwszym cyklem, jaki realizowałem w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej, był cykl poświęcony kinu japońskiemu. Nazywał się Oblicze japońskiego kina i on odbywał się od marca 2019 roku do stycznia 2020. I wówczas mieliśmy do czynienia z sytuacją niepandemiczną, więc wszystkie te spotykania odbywały się na żywo i to tak mniej więcej w równych odstępach co miesiąc. Wtedy pojawiało się tak około, no na pierwszym było mało osób, około 17, ale później, kiedy się rozkręciliśmy, to od 30 do 60 osób przychodziło na te spotkania i często właśnie tak dyskutowaliśmy po tej mojej prelekcji, no bo warunki ku temu były sprzyjające, siedzieliśmy w tej samej sali i tak dalej. Tam profil był zdecydowanie różny, tak? Były osoby, o których się później dowiedziałem, że studiują jakieś kierunki związane z Azją, były też osoby zainteresowane po prostu filmem, czasami temat przyciągał, bo mieliśmy taki bardzo spektakularny wzrost liczby widzów na temacie poświęconym cenzurze i erotyce w japońskim kinie, no ale było tam w granicach tych 30-60 osób. Później niestety pojawił się, z wielu względów niestety, pojawiła się pandemia. Nie, przyznam, że mi jest trochę głupio mówić, że niestety to się odbyło na naszych spotkaniach, kiedy mieliśmy sytuację, ze względu na którą ludzie umierali, tak, i do tej pory umierają, a ja tutaj narzekam, że to wpłynęło źle na nasze prelekcje. No, to nie najlepiej się czuję to mówiąc, no ale jednak tak to wyglądało, że kolejny cykl prelekcji, fenomeny popkultury na tym sporo ucierpiał i spotkania z koreańskim kinem popularnym również to odczuły, ze względu na to, że zaczęliśmy tak naprawdę w czerwcu 2021 roku, zakończyliśmy niedawno, bo w kwietniu 2022 mieliśmy przerwy wynikające z wprowadzania pewnych obostrzeń i tak dalej. Po pierwszym spotkaniu przerzuciliśmy się na wydarzenia online i paradoksalnie z mojej perspektywy okazało się, że wydarzenia online jednak budzą mniejsze zainteresowanie niż wydarzenia na żywo, co mnie zdziwiło, bo spodziewałem się, że więcej osób będzie zainteresowanych, no ale to też wynikało po części z tego, że testowaliśmy pewne formy komunikacji, między innymi spotkania za pomocą platformy MS Teams, która wymaga posiadania pewnych MS Teamsów, tak, logowania się, później przerzuciliśmy się na ostatnie dwa spotkania na ten stream z Facebooka, ale tam pojawiały się również pewne problemy, chociażby ostatnio przy temacie komedii. Algorytmy Facebooka nam przerwały spotkanie, którego nie mogliśmy wznowić pod koniec, ponieważ w jednym z filmów, o którym wspominałem, podejrzanej dziewczynie, był wykorzystany utwór Pretty Woman i algorytmy Facebooka to nam zablokowały, więc tutaj pojawiało się już Ciężko nawet niekiedy powiedzieć, jak wiele osób się pojawiało, ponieważ wiadomo było, że niektórzy przychodzili, odchodzili, w trakcie pojawiły się nowe, ale tam już były, powiedzmy, raczej proporcje 20-30, a nie 30-60, paradoksalnie. Jednakże osoby, które się pojawiały, a część z nich pojawiała się regularnie, to angażowały się w dyskusję na tyle, na ile pozwalały, powiedzmy, środki komunikacji. Myślę, że gdyby coś takiego odbywało się na żywo, to mielibyśmy podobne, jeśli nie większe, a przypuszczam, że nawet większe, lepsze wyniki niż w przypadku kina japońskiego, chociażby z tego względu, że troszkę jest mi przykro to mówić, jako że to japońskie kino jest moim głównym przedmiotem zainteresowania, tak badawczego i w ogóle, że kino południowo-koreańskie cieszy dużo większą popularnością i myślę, że są ku temu powody, że ono jest zdecydowanie bardziej przystępne. Nie ma się co oszukiwać, japońskie kino nie znajduje się, mainstreamowe oczywiście, w tym momencie w takim swoim okresie pikowym, tak, na najlepszym, a w przypadku kina południowo-koreańskiego myślę, że to jest drugi najlepszy aktualnie okres od lat 50., 60.
Chciałam o to dopytać, bo mówiłam, że pojawi się ta orientalizacja. Jak myślisz, dlaczego kino koreańskie jest tak pozytywnie odbierane w kulturze polskiej czy w ogóle zachodnich? Przecież wiele kwestii kultury Korei jest nieznanych standardowemu odbiorcy. Na przykład kwestia bardzo specyficznego humoru, zabawnie brzmiącego języka. Nie chcę, żeby to zabrzmiało właśnie jak taka orientalizacja, ale ta kultura Korei wydaje się być bliższa Polakom niż na przykład popkultura Chin. Nie będę się wypowiadać w kwestii japońskiej, bo wydaje mi się, że Japonia też jest takim kierunkiem, do którego bardzo dużo osób dąży, że jest trochę jako taka kraina mlekiem, miodem płynąca bardzo często. Ta kultura Chin, widzę, że nie, że trochę z takim większym dystansem do niej podchodzimy, wiem też z czego to wynika, ale dlaczego właśnie kino koreańskie czy muzyka, mam nadzieję, że uda mi się też w jakiejś nie tak dalekiej przyszłości nagrać odcinek też właśnie związany z K-popem, bo to jest ogromny boom. Dlaczego właśnie ta kultura jest nam tak bliska w cudzysłowie?
Czy ja myślę, że tutaj się na to składa kilka czynników. Przede wszystkim rzecz, która już niejako się przewinęła w jednej z wcześniejszych moich tutaj komentarzy, to jest to, że władze, instytucje państwowe południowo-koreańskie dokładają starań, żeby popkultura, a w szerszej perspektywie kultura w ogóle południowo-koreańska była jakimś tam towarem eksportowym. Ze strony, powiedzmy, japońskiej aż tak tego nie widzę, natomiast w przypadku Korei mamy do czynienia z tym zjawiskiem koreańskiej fali, Hallyu, tak, która jest wspierana czynnie przez instytucje państwowe, więc tutaj to wsparcie ze strony państwa mogłoby być takim istotnym czynnikiem. Druga rzecz też troszkę się wiąże z tym, w moim przynajmniej odczuciu, bo nie roszczę sobie tej prawa do mówienia jak jest, tylko mówię jak przypuszczam, tak, że jest, to byłaby ta kwestia wiążąca się z tym terminem copywood, tak? On jest terminem pejoratywnym przez krytykę stworzony południowo-koreańską, natomiast myślę, że on dotyka dosyć istotnej kwestii, mianowicie takiej, że twórcy południowo-koreańscy, przede wszystkim z tego kina mainstreamowego, przy czym mainstreamowego nie znaczy, że jest bezwartościowy, no bo z perspektywy sprzedaży biletów, tak, sprzedanych biletów, to Bong jest twórcą mainstreamowym, tak? To nie jest twórca, który z którego filmy się wyświetla na jakimś festiwalu, na który przychodzi 200 osób, z czego 100 to organizatorzy i rodzina, tylko on wykręca tam naprawdę niezwykłe wyniki, pierwsza trójka w box office, ale on z perspektywy branży jest twórcą mainstreamowym, jest autorem, ale jest twórcą głównonurtowym, tak? Więc myślę, że to wynika z tego, że dużo twórców głównonurtowych doskonale rozpoznała konwencje popularne, początkowo też między innymi z Hongkongu, ale później głównie ze Stanów i są w stanie te konwencje często twórcze to przetworzyć w sposób, który byłby atrakcyjny zarówno dla widowni krajowej, a z drugiej strony pozwalał też obejrzeć taki film względnie bezstresowo, pomijając może ten język, tak, ale od tego jest ewentualnie dubbing czasem, widowni zagranicznej, bo jeśli weźmiemy sobie chociażby te dwa filmy, o których wspominałem, czyli Ekstremalna robota, tam są takie wątki, powiedzmy, lokalne na poziomie humoru, ale większość tego humoru jest jednak uniwersalna i Nie dziwię się, szczerze mówiąc, że ten film doczekał się jednocześnie nie remake'u, tylko filmu produkowanego równolegle na rynek chiński, tak? Chińskiego, swojego chińskiego klona, że tak powiem, a obecnie rozważany jest remake amerykański z udziałem Kevina Harta, czyli takiego aktora, powiedzmy, stricte komediowego amerykańskiego, bo to trafia, tak? Mamy ten film Weteran, o którym wspominałem też, piąty najchętniej oglądany historycznie film w południowo-koreańskich kinach. No to jest film, gdzie w zasadzie jeśli byśmy tam podmienili aktorów, to ta historia mogłaby się rozgrywać w jakimkolwiek zakątku globu, tak? I te dowcipy by działały w podobny sposób, bo to jest po prostu taka komedia sensacyjna w duchu, nie wiem, czegoś tak archaicznego, już starego jak Zabójcza broń, tego typu sytuacje, tak? I te filmy rzeczywiście mogą działać w ten sposób, że odwołują się do konwencji rozpoznawalnych przez zachodnią widownię i one, mówiąc kolokwialnie, dobrze w nią wchodzą. Oczywiście język może być problem, ale część tych filmów jest dubbingowana, kiedy trafia na rynki zagraniczne. Ja nie jestem w stanie oglądać południowo-koreańskiego filmu z angielskim dubbingiem, bo męczę się przy tym straszliwie, ale wiem, że dla części widowni to jest jakby konieczne, żeby mogła się takim filmem delektować. No i te filmy bez problemu się odnajdują wśród takiej widowni zachodniej. Zresztą nie tylko zachodni, bo podobnie jak miało to miejsce w przypadku całej koreańskiej fali, tak też w przypadku Chin, pierwotnie południowo-koreańskie przeboje filmowe osiągały sukcesy na rynkach azjatyckich, tak, jeśli mowa o sukcesach na rynkach zagranicznych. Japonia na przykład była takim krajem, gdzie dużo filmów południowo-koreańskich już na początku XXI wieku trafiało, dobrze sobie radziły troszkę w Hongkongu, a one były atrakcyjne dla tamtejszej widowni. Są atrakcyjne dla widowni szeroko rozumianej zachodniej, właśnie jak sądzę przede wszystkim ze względu na to, że one są odwołują się do sprawdzonych konwencji i tych wątków takich lokalnych aż tak dużo nie ma, a jeśli się pojawiają, to one są, myślę, do strawienia przez większą część odbiorców i odbiorczyń zachodnich, a jeśli nawet coś takiego się nie dzieje, no to zawsze jest potencjał ku temu, by zrobić lokalną wersję tegoż filmu i prawdopodobnie większość osób, kiedy myśli o remake'ach filmów południowo-koreańskich, to myśli o tych remake'ach amerykańskich, ponieważ one faktycznie były rzeczą, powiedzmy, dekadę temu z kawałkiem. Obecnie są przymiarki do stworzenia remake'ów kilku przynajmniej południowo-koreańskich filmów, no natomiast to na szerszą skalę to rzeczywiście działo od 2009 roku, wiem, chociażby amerykański My Sassy Girl, będący słabym w moim odczuciu, ale remake'iem południowo-koreańskiej komedii, Nieproszeni goście jako remake, Opowieści o dwóch siostrach, Opętany, Dom nad jeziorem, to akurat wcześniej, chyba najwcześniejszy taki remake, bo 2006, Lustra, powiedzmy, że był i tyle można o nim powiedzieć, remake Oldboya w reżyserii Spike'a Lee, to są rzeczy nieco bardziej znane. Natomiast, i to myślę, że może być na przykład dla Ciebie bardziej przede wszystkim interesujące, w drugiej dekadzie XXI wieku, w zasadzie w drugiej połowie drugiej dekady, czyli tam 2015 wzwyż, bardzo zacieśniły się relacje między przemysłami filmowymi południowo-koreańskim i chińskim. Tak? Na tej zasadzie, że czasami były podejmowane takie projekty, gdzie równolegle pracowano nad scenariuszem do filmu i równolegle kręcono dwie wersje, chińską i południowo-koreańską. Tak jest w przypadku Ekstremalnej roboty, gdzie równolegle kręcono na bazie pod tego samego scenariusza wersję chińską. Zdarzają się koprodukcje, zdarzają się też remake. Południowo-koreańska niewidoma doczekała się chińskiego remake'u Świadek w reżyserii, co ciekawe, tego samego reżysera. Ciężki dzień, bardzo dobry thriller południowo-koreański doczekał się remake'u chińskiego, anglojęzycznego tytułu to jest Peace Breaker. Skandal doczekał się remake'u chińskiego, tak, więc te rzeczy się dzieją. Więc widzimy, że te pomysły przynajmniej fabularne są atrakcyjne również dla rynku azjatyckiego i bardzo taką interesującą tendencją w przypadku południowo-koreańskiej branży filmowej jest taka strategia, która się też rozpoczęła w ubiegłej dekadzie. W CJ Entertainment tutaj odpowiadał głównie za pomysł, czy to przedsiębiorstwo, ten Chaebol tak naprawdę. Strategia jeden materiał źródłowy, wiele terytoriów, który polega na tym, że nawet już niekoniecznie się myśli o dystrybucji swoich filmów na rynkach zagranicznych, tylko właśnie o tym, jak sygnalizowałem, żeby sprzedać licencję na remake, ewentualnie wejść w koprodukcję. I na przykład Podejrzana dziewczyna z 2013 roku doczekała się wersji chińskiej w 2015, wietnamskiej też w 15, japońskiej w 16, tajlandzkiej, indonezyjskiej, tollywoodzkiej, niedawno filipińskiej. To jest chyba, musiałbym jeszcze sprawdzić, powiedzmy, niektóre inne tytuły, ale wydaje mi się, że to jest film, który doczekał się największej liczby tego typu. Powiedziałbym dawniej transkulturowych remake'ów, ale tamte czynniki kulturowe aż tak nie są istotne, tak? Bo jedyny w razie czego wyjaśnię, że Podejrzana dziewczyna to jest opowieść o 70-kilkuletniej kobiecie, która się odmładza w magiczny sposób, ma znów 20 lat i rozpoczyna karierę muzyczną i myślę, że z perspektywy niezrozumienia, o co chodzi na innych rynkach, to mogłoby wejść na przykład tylko chyba honoryfikatywność języka, tak? Bo tam jest bardzo często powraca taki gag, że kobieta, która ma mentalnie 74 lata, jest w ciele 20-latki i kiedy ona rozmawia z 40-latkami, to nie stosuje honoryfikatywnego języka, tak? Chociaż powinna, bo jest w ciele 20-latki, ale ona wciąż mówi jako 70-latka. Ale myślę, że to się da przełożyć nawet na zasadzie ty i pani, tak? Chociażby w kontekście Polski. I ten film chwycił. Ten amerykański remake My Sassy Girl, czyli tego filmu Moja Szalona Dziewczyna, był znowuż takim ewenementem w tych relacjach Korea Południowa-Hollywood, ale niedawno doczekaliśmy się dramy historycznej koreańskiej na tym pomyśle opartej. Sequela, który jest koprodukcją chińsko-koreańską, jest filipiński remake już teraz na etapie postprodukcji, powstał serial tajlandzki, remake nepalski, litewski w ogóle, więc widzimy, że te pomysły są atrakcyjne i taki bardzo przeze mnie lubiany film Sany niedawno z 2011 roku niedawno doczekał się wersji japońskiej, wietnamskiej, indonezyjskiej. Od kilku lat podobno jakieś tam prace trwają, ale to na zasadzie chyba raczej po prostu pisania scenariusza, ewentualnie dogadywania się, nie wiem do końca, ale trwają nad wersją amerykańską, więc nawet jeśli nie same filmy, to pewne pomysły są atrakcyjne dla rynków zagranicznych. Myślę, że przede wszystkim to wynika z tego, że dosyć dobrze rozpoznali południowo-koreańscy filmowcy pewne konwencje zagraniczne, co też wynikało z tego, że duża ich część wyrastała ze środowiska kinofilskiego, tak? To nie był taki model kształcenia się, jak jeszcze w latach 70., 80., gdzie się kształciło w relacji uczeń-mistrz, że się robiło różne rzeczy na planach jakichś uznanych reżyserów i później się zaczynało robić swoje filmy. To nawet często nie był ten model, że się kończyło szkołę, jakąś uczelnię czy kurs filmowy, tylko po prostu można było to zrobić i część z nich twórców tak rzeczywiście ukończyła jakieś kursy szkoły. Przy okazji oni bardzo, bardzo, bardzo dużo oglądali, tak, i chłonęli je. Przecież Kim to nawet sam przyznawał, że on tak się obijał przez Kim Jong-un, że on tak się obijał przez większość swojej młodości, ale jednak oglądał dużo filmów. Park Chan-wook to jest typowo kinofilskie podejście, działalność w ramach koła, powiedzmy, filmowego na uniwersytecie. Później praca jako krytyk filmowy, Bong również, próbki jeszcze w czasie pobierania, kształcenia się, więc oni bardzo wyraźnie dobrze znali konwencje zachodnie i w moim odczuciu je atrakcyjnie zaadaptowali. Stąd część krytyków, krytyczek lokalnych południowo-koreańskich mówi o tym copywood, tak, wynarodowieniu, powiedziałbym, tego mainstreamowego kina, no ale to tak naprawdę zależy od tego, z jakiej perspektywy to będziemy patrzeć. Czy każdy film, nie wiem, Polski musi, nie wiem, dotyczyć jakiejś historii Polski, polskiej tożsamości, no sądzę, że niekoniecznie, tak? No inna rzecz, że w moim odczuciu, aczkolwiek to jest moja prywatna opinia, Koreańczycy troszkę lepiej adaptują zachodnie konwencje niż polscy twórcy, bo tam, powiedzmy, jest mniej cringe'owo momentami, że tak się wyrażę.
I z tą myślą, z tym pytaniem zostawimy naszych słuchaczy. Padło wiele tytułów, padło wiele wątków, które myślę spokojnie będzie można jeszcze rozwijać, czy właśnie tutaj w podcaście, czy też na Twoim blogu, także polecam, żeby tutaj obserwować na bieżąco. Ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
To ja dziękuję też za zaproszenie.
To był Jadeitowy podcast. Do usłyszenia wkrótce.